Hans Mark.
Ja w swoim domu przy drzwiach wyjściowych mam zdjęcie, które znalazłem w internecie. Jest to zdjęcie graffiti z muru, na którym jest ktoś napisał: dzień dobry, wszyscy umrzemy. Nie jest to jakaś moja durnotka, którą sobie wrzuciłem po to, żeby epatować śmiercią, tylko ten napis dzień dobry, wszyscy umrzemy mi codziennie przypomina, że to jest może ostatni dzień. Proszę posłuchać. Tradycyjne pieśni pogrzebowe i pieśni o śmierci. Stąd ta płyta nosi tytuł Pieśni Przejścia. To nie jest wiolonczela, to jest tak bardzo ciekawie, głęboko brzmiąca altówka, czyli jak to niektórzy mówią, te większe skrzypce. Altówka też jest ważnym głosem, też coś wyśpiewuje.
Takie moje pierwsze skojarzenie to skrzypiące wieko trumny.
No coś w tym może jest, że to jakieś wieko trumny, a może wcale nie. Ja nie chciałbym narzucać interpretacji, czym, kim jest ta altówka.
Dobrze, ale zagrajmy o tę altówkę w szachy. Ja będę zadawać pytania, pan będzie odpowiadał i zobaczymy, jak ta partia się skończy.
Podejmijmy zatem to ryzyko.
Jest szansa na nagrodę?
Coś wymyślimy. To trzeba mi się posłuchać całości. To zapraszam zatem.
To pana gabinet?
Tak. No jednak w grobowcu jest ciemno. Tu jest dużo słońca i światła i właśnie bieli, żeby było jak najwięcej przestrzeni. Nie jestem też hrabią Drakule, żeby mieszkać w trumnie. Raczej nie chodzę na czarno, a zwłaszcza jak już mam psa od roku, który zostawia dużo sierści na mnie, to już tym bardziej uprzątnę swoją szafę z czarnych ubrań. Mam rude włosy, chociaż teraz takich ponoć rudy blondyn jestem. Okulary. No i no cóż to więcej, tak, często się śmieję, tak. Ale naprawdę. I po takim pierwszym jakimś trochę niedowierzaniu dosyć często słyszę pytanie, a to co się stało, że się tym zajmujesz? Ja żadnej traumy nie przeżyłem. Nie mieliśmy w rodzinie żadnej choroby przewlekłej czy jakiejś tragicznej śmierci. Jak tylko odpamiętuję sobie moje dzieciństwo i moje wychowanie moich rodziców, ja mieszkałem na 32 metrach i do tego małego mieszkanka na przykład przychodziło czasem 10 osób. Ja nie mam do dziś pojęcia, jak my tam się mieściliśmy. A to mama ciasto zrobiła. Na przykład dla moich znajomych, jak wiedzieli, że mają przyjść. Tata miał na rano do pracy, ale nie przypominam sobie ani raz, żeby jemu to przeszkadzało. I to jest ta ich otwartość. I to mi przekazali. I też taką ciekawość drugiego człowieka. I też życzliwość i pewną służbę względem ludzi. Takie po prostu bycie tu i teraz. Z drugim. Jeśli już miałbym szukać jakiejś nazwy dla siebie, to najbliższa jest mi towarzysz śmierci, czy towarzyszenie przy śmierci. To jest chyba to, co mnie i kręci, i fascynuje właśnie. Każdy z utworów był nagrywany bez cięć, więc są czasem jakieś nieczystości, może nie te dźwięki, które byśmy chcieli, żeby one tam się pojawiły, ale zależało nam właśnie na tej opowieści. A w każdej opowieści są też fałszywe nuty.
W takim razie wydaje mi się, że ta altówka i te ptaki, które słychać w tle, to jest taki symbol starego wioskowego cmentarza, gdzie są duże drzewa, dużo ptaków i skrzypiąca furta.
Taki pierwszy ważny moment dla mnie, jeśli chodzi o śmierć w moim życiu, to był czas, kiedy ja przez rok pracowałem w Anglii, żeby zarobić na studia po prostu. Po pierwszym roku wyjechałem z Lublina i tam pracowałem w domu spokojnej starości. No i ja miałem wtedy 20 lat dokładnie. I ja nie jestem w stanie właśnie myśleć o tym roku tam jako o pracy. Ja tam szedłem, żeby pomóc tym ludziom. To były bardzo bliskie mi osoby. Mam na komputerze spisanych wszystkich, którzy tam byli. Mam z nimi wszystkimi zdjęcia też. I była taka pani, ona mieszkała w pokoju numer 16, to pamiętam, na drugim piętrze. Tak na samym końcu już w sumie domu. Miała tam bardzo cichutko. Rodzina jej zupełnie nie odwiedzała. Jak ją myliśmy z inną pracownicą, to spojrzałem na jej ciało i pomyślałem, jakie piękne ma ta pani wciąż ciało. I wtedy się dowiedziałem, że była ona modelką, że jej nogi były na okładce Vogue'a. Była kimś znanym. Ta pani cierpiała. Przyjmowała dużo leków przeciwbólowych. Nie można było się z nią porozumieć. I ona przez cały dzień leżała sama w tym pokoju. I pamiętam, jak ja dostałem zadanie, żeby tam u niej posprzątać, ale mówmy się, tam nie było co do sprzątania, tam nawet nie była pyłka. I ja poszedłem wtedy do niej. Pod telewizorem miała paręnaście płyt, dosłownie paręnaście płyt. Wziąłem jedną z nich. Dziś nie mogę jej słuchać. Była to ścieżka dźwiękowa z listy Schindlera. I włączyłem wtedy tę płytę, wziąłem ją za rękę i tak z nią siedziałem i po prostu słuchaliśmy tej muzyki. Zobaczyłem, że zajmowanie się śmiercią jest czymś strasznie potrzebnym, że to jest coś strasznie ważnego, żeby o tej śmierci rozmawiać, żeby po prostu nie bać się tej śmierci.
Może ta altówka to jest ten głos zmarłego zza światów.
Ale to ja umieram. A tak na serio, w trakcie pieśni przejścia ja umieram już w pierwszej minucie tego przeżycia. I zapraszam tych, którzy słuchają płyty, żeby mi w tym towarzyszyli, w tym moim odchodzeniu. I to właśnie o mnie, więc straciła pani tego hetmana.
Straciłam hetmana, ale jeszcze mam sporo pionków tutaj na szachownicy i parę pomysłów.
Ja wróciłem do Polski na drugi rok studiów i zacząłem dalej studiować po prostu i natknąłem się na śpiew wiejski. Trafiłem na koncert tutaj w Lublinie. Zupełnie przypadkiem, gdzieś zaciekawił mnie wtedy opis tego koncertu. To był... No tak, skoro byłem studentem, tak, to był bezpłatny na pewno koncert. Był to koncert Trzy Dźwięki, który miał odpowiedzieć na pytanie o początki muzyki w ogóle. Na tym koncercie śpiewało bodajże 8 takich młodych dziewczyn w moim wieku albo i młodszych. Poraziła mnie ta emisja, którą słyszałem po raz pierwszy. Ja pierwszy raz słyszałem wiejski śpiew, taką emisję otwartą. Taką emisję głosu, która po prostu rozdziera, która dotyka każdej komórki mojego ciała. I pamiętam naprawdę jedną z pierwszych swoich myśli, która się wtedy we mnie pojawiła. Ja też tak chcę. Pytanie, czy tak mogę w ogóle, bo wtedy nie wiedziałem, czy tak mogę. No i poszedłem na jakieś warsztaty, pierwsze, drugie, trzecie. Zacząłem zgłębiać tę muzykę. Zacząłem jeździć po wsiach, uczyć się od wiejskich śpiewaków. I szukałem takich pieśni, które były dawniej właśnie śpiewane przez mężczyzn tylko. I jeśli chodzi o obrzędy, to obrzęd pogrzebu był tradycyjnie ośpiewany przez mężczyzn. W przeciwieństwie do wesela. To mamy takie dwie połówki. Wesele kobiety, pogrzeb mężczyźni. Równolegle, jak zajęłam się tymi pieśniami pogrzebowymi, tak też moje zainteresowania psychologiczne poszły w tę stronę. To się po prostu przenikało. Jestem psychologiem, ale z taką specjalnością jak psychotanatologia. Zajmuję się tymi obszarami związanymi z umieraniem, czyli pracuję z osobami, które są w ryzyku samobójczym, ale też pracuję z osobami, które przeżywają właśnie żałoby i które jakoś sobie w tej żałobie nie potrafią poradzić. Druga moja noga zawodowa, czyli bycie śpiewakiem, to śpiewam też pieśni pogrzebowe i śpiewam na pogrzebach. Czyli jakby towarzyszę też tym osobom, które zmarły. My śpiewamy, a altówka towarzyszy naszemu śpiewaniu. Altówka z nami polemizuje. Altówka konfrontuje się z nami, altówka dopowiada.
Czy ta altówka w takim razie to jest tylko zabieg artystyczny, żeby nam łatwiej sprzedać i płytę, i te pieśni?
Nie, nie chodzi nam tylko o kasę.
Czyli znowu straciłam pionka.
Znowu pani straciła pionka. My grając w szachy z pieśniami pogrzebowymi, no też musieliśmy je zrozumieć. Z tym, co my mamy tu i teraz, jako my, jako ludzie z miasta, jak my je teraz rozumiemy. Zatem to, że ta altówka tam się pojawiła, to nie chodzi tylko o samo uwspółcześnienie. Nie za bardzo mogę oczywiście o tych kamyczkach zawodowych mówić, zwłaszcza z tych terapeutycznych, no bo obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, ale tak, żeby bez jakichś super szczegółów, żeby nikt się nie mógł rozpoznać, kiedy pracowałem z jedną panią i właśnie jej głos był tak totalnie uwięziony. I my pracowaliśmy muzycznie, ona do mnie przyszła się uczyć śpiewać po prostu. Ja w pewnym momencie zapytałem jej się podczas takiej lekcji śpiewu, czy możemy przejść na bardziej psychologiczne, terapeutyczne sprawki. I ona się na to zgodziła i wtedy staliśmy na takim polu. Ciepłe lato. Ogromne słońce, bo to było chyba tuż po południu. Ptaszki, muszki, pszczółki. I krzyk, który naprawdę rozrywał. Słysząc taki dźwięk, słysząc taki jęk, my wiemy, że ktoś cierpi. Później właśnie, po tym spotkaniu, powiedziała mi, że straciła bardzo bliską dla siebie osobę w takim tragicznym wypadku samochodowym. I wtedy też właśnie mogliśmy porozmawiać o tej złości, która tak społecznie jest nieakceptowalną totalnie emocją, jeśli ktoś nam umiera. No bo jak to złościć się jeszcze na kogoś, kto zmarł w wypadku i przecież nie była jego wina. Jak puściła tę złość, jak puściła to napięcie, które miała w kartanie, jak puściła napięcie, które miała w brzuchu, no bo musiała gdzieś trzymać przecież tę złość. Zaczęła niżej mówić. Wtedy też podjąłem decyzję, żeby zacząć studiować muzykoterapię, gdzie finalnie jakby zajmuję się tylko śpiewoterapią właśnie, pracą z głosem. Ja mówię bardziej o sobie, że jestem śpiewoterapeutą, bo właśnie tutaj nie ma jak się ukryć, zwłaszcza jeśli chodzi o głos. No, pokażę na przykład parę rezonatorów. Nie wiem, czy to blisko będzie. Jedną garstką ziemi, gdy przykryty będę, to po mych mozołach spoczynku nabędę.
Ta altówka to jest smutek, żal, rozpacz, złość. To są te wszystkie emocje żałobników, które gdzieś w tych dźwiękach się ukrywają.
A gdzie w tym ja? Ja jako ten zmarły. Jest to dla mnie niesamowicie trudny koncert do wyśpiewania. Bo to, że ja jestem w trumnie, tylko stoję. Ruszają się tylko moje oczy, ruszają się moje usta. No i oddycham. Natomiast moje całe ciało jest nieruchome. W tym roku na przykład chyba tak będzie, że będę mógł wyśpiewać ten koncert, umrzeć symbolicznie w dniu własnych urodzin. Więc przykro mi, ale chyba znowu pani straciła. Szachmat jeszcze daleko, coś czujesz jeszcze daleko nam do tego. To są modlitwy, większość tych pieśni pogrzebowych ma przynajmniej jedną zwrotkę zawołania modlitewnego do Boga, żeby no, ta dusza dostała się w dobre miejsce. Więc to jest z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście taki śpiew ma też towarzyszyć i ma pomagać tym osobom, które są przy tym pogrzebie. Przez pomoc rozumiem czasem też to, że oni w końcu mogą wyrzucić z siebie te emocje, że w tym śpiewie oni trochę mogą się ukryć. Bo ta funkcja estetyczna tego śpiewu jest na samym dnie. Wręcz ja bym powiedział, ona jest nieważna. Więc jak ktoś dostanie kartkę i będzie próbował podążyć za moim głosem, wturować mi, wspomóc mnie w tym, jednocześnie dając sobie przestrzeń do uwolnienia swojego głosu, do uwolnienia też swoich emocji przecież, to jest dopiero moim zdaniem magia. A byłem na takim pogrzebie, to już było parę lat temu, ale wciąż jak go sobie przypominam, to od razu czuję, jak całe moje ciało się napina. To był bowiem pogrzeb mojego kolegi, który popełnił samobójstwo i podczas tego pogrzebu była totalna cisza. Pamiętam, że była wtedy jesień, że było zimno i padało. Nie słyszę ptaków. Nie słyszę płaczu, nie słyszę samochodów, które tuż w pobliżu jeżdżą. Słyszę linę, którą najpierw biorą, wkładają pod tę trumnę i powoli zaczynają spuszczać tę trumnę do ziemi. I nie słyszę nic poza tym. Te zawodowe pogrzeby są zdecydowanie łatwiejsze, jeśli chodzi o przeżywanie emocjonalne. Kiedy zaczynam śpiewać, to nie myślę. To może zabrzmi to trochę metafizycznie, ale ja znikam wtedy. Ja nie przyjmuję tych emocji na siebie, które się stwarzają podczas pogrzebu. Ten dźwięk ma ze mnie wypływać, a powiem więcej, przepływać. Śpiewanie pogrzebów to jest służba. I ten charon, jak sobie myślę o tym charonie, to od razu też go widzę, no tam przeprowadzał. Tutaj towarzysz śmierci też ma być, no właśnie w pobliżu, żeby pomóc przejść przez ten trudny moment. To jest pewne zadanie do wykonania. Najlepiej jak potrafię, ale to jest tylko zadanie i kropka.
Chciałabym wierzyć, że ta altówka to jest ten chór anielski, który czeka na duszę.
Nie mieliśmy takiej koncepcji, ale dlaczego nie? No chyba po to jest właśnie sztuka, żeby ją też na różne sposoby interpretować.
Tylko troszkę tu chyba nie pasują te zgrzytliwe dźwięki do tego chóru.
To może ja dam kolejny trop, dam wskazówkę, bo dobrze nam tutaj idzie jednak. Stoję boso na scenie. Jestem ubrany cały na biało. Paweł Odorowicz natomiast jest ubrany cały na czarno. i on gra na altówce. Bo tu jeszcze dorzućmy do tego Olgę Kozioł, która siedzi między nami i ona jest odwrócona tyłem. Chyba jeszcze bardziej zamąciłem i chyba kolejna wieża pójdzie. Przepraszam, smoku, przesuń się.
Smoku, a ty przypadkiem nie grasz w szachy, żeby pomóc?
Pies, który jest moim ogromnym towarzyszem życia. Ma na imię Smok, bo wygląda jak Falkor z niekończącej się opowieści. Jest cały biały. Ma jedno brązowe, drugie niebieskie oko. Jest takim trochę dziwakiem. Trafiliśmy na siebie w schronisku rok temu. Na dziś jest mi trudno wyobrazić sobie życie bez niego. Nie mogę za bardzo odpamiętać, jak to było, jak jego nie było.
Może był ktoś inny.
Może był. Ale to już sobie zostawiam. No, jesteśmy we dwóch z psem. No tak się to na razie układa w ciąży. Tak, jestem sam. Ale mogę powiedzieć na przykład, samotny się nie czuję, to na pewno, bo jadąc przez pół Polskę z Lublina do Łodzi, jechaliśmy wtedy właśnie ze Smokiem, ponieważ był to dzień moich urodzin, to no, spływały te życzenia różnymi kanałami, SMS-y, różne aplikacje i tak dalej, i tak dalej. I ja jadąc przez te pół Polski, miałem wrażenie takich nitek miłości, które mnie otaczają. A to ktoś napisał jakieś miłe życzenia z Gdyni, ktoś tam nawet ze Stanów, z Jeleniej Góry. Ja tak jadę i tak te dobre myśli poprzez ten telefon tak do mnie przychodzą, jak takie nitki mnie tak otaczają. No było to rok temu, a jak to sobie przypominam, to tak mi jakoś ciepło i dobrze jest z tą myślą takiej bliskości z taką masą ludzi. A ja jadę śpiewać pieśni pogrzebowe w to wszystko. Taki kosmos trochę. Bardzo dużo wokół mnie jest dobrych ludzi i po prostu miłości. I to jest też siła. No, do tego myślę, że bez miłości to... To chyba nic się nie da. Jeszcze pracować przy śmierci bez miłości, to już chyba szybka droga w dół by była.
Ta altówka nam gra do tańca. To jest śmierć we własnej osobie.
Może tak. Być może ona jest mną. No... Łatwiej jest nam nie myśleć o śmierci, umówmy się. Jak dzieci, jak mają 5 lat, takie myślenie magiczne. Jak zakryję oczy, czy wejdę za kotarę, to mnie nie widać. Nie będę myślał o śmierci, to może tej śmierci nie ma. No guzik, prawda? Wracając do tych moich drzwi, dzień dobry, wszyscy umrzemy. Ja swojej śmierci się nie boję. Mam pewien pomysł, jak... Chciałbym, żeby wyglądał mój pogrzeb. Mam to też wpisane w swoim testamencie, który co roku uaktualniam sobie. Chciałbym, żeby moje ciało było złożone w płótnie i tylko w płótnie do ziemi, bez trumny. Trumna ogranicza dostęp niektórym bakteriom, niektórym grzybom, niektórym robakom. Właśnie po to, żeby te wszystkie żyjątka mogły wziąć mój materiał, żeby moje ciało dało życie. To jest dla mnie przepis na nieśmiertelność. Altówka może jest i tymi emocjami, może jest i żołobnikami, może jest i tym wiekiem trumny. Może jest i tą samą śmiercią. Być może ona jest mną. Może nie cel i ostateczna odpowiedź była dla nas ważna, ale to, że mogliśmy zadać te pytania. Więc być może te szachy, w które tutaj gramy, wciąż ma pani wszystkie pionki przed sobą.
Czyli partia pozostanie nierozegrana aż do ostatniego dnia.
Aż do ostatniego.
A nagrodą jest życie.